To teraz już oficjalnie Michał Dworczyk, były wiceminister obrony, były szef kancelarii premiera, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nowy, modny temat został do przestrzeni publicznej włączony przez premiera Donalda Tuska. To jest temat żelaznej kopuły, czyli niemieckiej inicjatywy obrony powietrznej. Co pan o tym sądzi?
No nie wiem, czy modny, ale na pewno ważny temat, bo rzeczywiście to ta sprawa dotyczy polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa polskiego nieba, środki napadu powietrznego. Ostatnio widzimy w różnych częściach świata, jakie mogą przynieść zniszczenia. W związku z tym ważne, żeby chronić swoje niebo. Polska od dobrych kilku lat tworzy własny system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. I dzisiaj zaczęła się dyskusja na temat tego, czy ten system ma być nadal budowany tak jak dotychczas w oparciu o partnerów amerykańskich i brytyjskich, czy też mamy wejść do takiego modelu czy koncepcji niemieckiej, którą promują Niemcy. Dobrze, że wczoraj Donald Tusk doprecyzował swoją wcześniejszą wypowiedź, bo ta wcześniejsza wypowiedź wzbudziła bardzo wiele emocji, była na tyle niejasna, na tyle enigmatyczna, że wzbudziła uzasadnione obawy, czy nie grozi nam całkowita zmiana koncepcji, a Polska, budując swój system, jest o wiele bardziej zaawansowana w tym niż Niemcy. Mamy już wydane miliardy dolarów na ten system, mamy już część sprzętu w Polsce, no i po prostu byłoby fatalnie, gdyby tak jak w przypadku CPK czy atomu nastąpiły jakieś opóźnienia albo zmiana koncepcji.
Doprecyzował premier Donald Tusk w jakim sensie, że będzie i jeden i drugi system budowany, czy też te systemy uznał, że nie są sprzeczne ze sobą?
Donald Tusk, mam wrażenie, że porusza się jednak cały czas na poziomie mocno politycznym, czy też deklaracji politycznych, a merytorycznie niewiele można wycisnąć z tych wypowiedzi, bo system, który budujemy właśnie w oparciu o partnerów amerykańskich i brytyjskich, nasz system Wisła i Narew, ma to do siebie, że już pozyskaliśmy najnowocześniejszy system zarządzania obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, czyli IBCS, i to jest system, nad pozyskaniem którego pracowano wiele lat, natomiast umowę na zakup tego systemu podpisał już obecny wicepremier Kosiniak-Kamysz. W związku z tym jest tu kontynuacja i bardzo dobrze. No i wczoraj pan premier Donald Tusk, po tym jak się rozpoczęła dyskusja, powiedział, że nasz system będzie w jakiś sposób włączony w ten niemiecki czy też europejski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W jaki sposób to ma się zdarzyć, tego nie wiemy i właśnie dlatego mówię, że brak tutaj w tych wypowiedziach merytorycznego mięsa, bo tak jak powiedziałem, ten system IBCS, najnowocześniejszy na świecie, który poza Stanami Zjednoczonymi na razie tylko Polska będzie wykorzystywał. No wydaje się...
Będzie albo nie będzie.
No nie, no będzie, bo już zapłaciliśmy za niego 2,5 miliarda dolarów. Umowa została podpisana, w związku z tym on będzie w Polsce. Natomiast jak miałby być spięty z systemem tym europejskim czy też niemieckim, no to jest tutaj szereg pytań, na które odpowiedzi nie znamy. Zresztą też trzeba jasno powiedzieć, że nie jest to europejski projekt, tylko przede wszystkim niemiecki projekt, bo takie kraje jak Francja czy Włochy, które mają dobrze rozwinięty swój system, swój przemysł zbrojeniowy, nie weszły do tego projektu, dlatego że ten projekt przede wszystkim opiera się na produktach przemysłu niemieckiego.
Niemiecki system jeszcze ma chyba jedną cechę, mianowicie jest w takim fazie dopiero eksperymentalnej. To nie jest system, który funkcjonuje, który działa, tylko dopiero Niemcy chcą wybudować i to pewno przy dużym udziale europejskich pieniędzy ten system, a potem go przetestować, a potem dopiero wprowadzić w życie, więc jest to kwestia pewno kilkunastu, a może kilkudziesięciu lat.
To prawda, tego rodzaju projekty bardzo zaawansowane technologicznie w obszarze obronności zwykle są rozwijane latami, a nawet może to trwać lat kilkanaście. Tak jak pan powiedział, na razie to jest projekt na papierze przede wszystkim. Natomiast no, nasz system jest budowany od lat jeszcze przed 2015 roku. rokiem zapadały pewne decyzje. Później minister Antoni Macierewicz zamówił dwie pierwsze baterie Patriot, potem były kolejne zamawiane i amerykańskie, i brytyjskie efektory. To, co jest bardzo ważne, w systemie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który budujemy jako Polska, ma swój udział polski przemysł obronny. Wykorzystujemy nasze świetne radary, wykorzystujemy szereg elementów, które można wyprodukować w Polsce. W projekcie niemieckim tego wszystkiego nie ma. Więc oczywiście, jeżeli uda się w jakiś sposób zintegrować te dwa systemy, to dobrze i to warto wchodzić w takie projekty międzynarodowe, ale z jednym zastrzeżeniem, pod warunkiem, że nie zwolnimy tempa budowy naszego systemu obrony i nie będzie to miało negatywnych konsekwencji.
W tych nowych traktatach europejskich jest zasada budowania wspólnej europejskiej armii, więc wspólna europejska armia będzie miała jeden system zarządzania, jednego generała i wspólne interesy. No i tak to będzie wyglądać.
Nie wierzę, żeby do tego kiedykolwiek doszło. Europa, jak ostatnie lata i doświadczenia również wojny na Ukrainie wskazują, nie jest w stanie zbudować własnej, poważnej armii. Zresztą no, po co by to było, skoro jesteśmy członkiem, mówię my jako Polska, najważniejszego, najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc robienie jakiejś alternatywy absolutnie nie ma sensu. Jeśli chodzi o Unię Europejską i zaangażowanie w obronność, budowanie potencjału obronnego poszczególnych krajów, to jest jeden ważny element, w którym powinniśmy być aktywni i z którego należy korzystać. Kilka tygodni temu Komisja Europejska przyjęła pierwszy projekt finansowania i strategii rozwoju przemysłu obronnego w krajach unijnych. I warto właśnie w ten projekt wejść, warto pozyskiwać stamtąd środki i też zabiegać o to, żeby polskie bardzo dobre produkty przemysłu uzbrojeniowego były wykorzystywane w innych krajach Unii Europejskiej.
Jest taka wystawa w Służewieckim Domu Kultury, w którym są wymienieni najwięksi dyktatorzy świata. Trzecie miejsce zajmuje Adolf Hitler, czwarte miejsce zajmuje Stalin, piąte miejsce zajmuje Jarosław Kaczyński, szóste miejsce zajmuje Donald Trump. I pan wie o tym, że Unia Europejska bardzo się boi tego, że Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wtedy Europa ma się odwrócić od Stanów Zjednoczonych i budować sama siebie i sama siebie bronić. Takie są koncepcje i takie są myśli.
Wie pan, papier wszystko przyjmie i różne
ale my to wprowadzamy
pomysły
w życie,
czyli my, i różne czyli głupoty, różne głupoty już widzieliśmy, słyszeliśmy. Tutaj o tyle jestem przekonany, że nic z tego nie będzie, bo wystarczy spojrzeć na kondycję poszczególnych sił zbrojnych krajów europejskich. Tak naprawdę poza Francją w ramach Unii Europejskiej dzisiaj niewiele krajów może pochwalić się porządnymi, dobrymi siłami zbrojnymi. No, totalnie, jak pokazała wojna na Ukrainie, na przykład nasz sąsiad na zachodzie, czyli Niemcy, są w fatalnej sytuacji. Bundeswehra, można powiedzieć, że jest wręcz w fazie rozkładu. Ilość czy procent sprzętu, który jest sprawny, który można wykorzystać, który można przekazać, no po prostu jest śmieszna w stosunku do potencjału gospodarczego i politycznego tego kraju. Oczywiście ja nie narzekam jako polityk, że mamy za zachodnią granicą niezbyt silny militarnie kraj. Mamy 1000 lat doświadczeń współpracy z naszym sąsiadem. Natomiast mówiąc zupełnie serio, ostatnie lata w szczególności dowiodły, jak słabe są, jak słaby jest potencjał obronny większości krajów Unii Europejskiej. Więc opowieści, że nagle zbudujemy jakąś europejską armię, jakąś alternatywę wobec NATO, można włożyć między bajki.
Nie wsłuchuje się pan dokładnie w wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który powiedział, że Europa, Unia Europejska może być i powinna być największym mocarstwem na świecie, bo potencjał jest większy niż Rosji i Ameryki razem wziętych.
Który konsekwentnie trwonimy, można tak powiedzieć, ponieważ no, wiele jest projektów, o czym sam pan redaktor wspominał, które kompletnie są oderwane od rzeczywistości, a też wystarczy spojrzeć, czy należy spojrzeć na bardzo poważne problemy, z którymi boryka się Europa, a które powiązane są z kolei z tym, o czym pan mówi, czyli budową sił zbrojnych, czy przynajmniej, nieważne, czy to będą armie narodowe, czy byłby to jakiś wspólny projekt, na przykład demografia. No jednym z najpoważniejszych problemów w Bundeswehrze, bo przecież potencjał gospodarczy Niemiec jest rzeczywiście olbrzymi, prawda? I sprzęt można wyprodukować, nawet jeżeli przez lata nie był produkowany, ale w Bundeswehrze jednym z najpoważniejszych problemów jest właśnie brak chętnych do pełnienia służby. Dlatego Niemcy zaczęli poważnie rozmawiać o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. Dlatego Niemcy skupiają się w ostatnich miesiącach na tym problemie, no, że to jest gigantyczny kłopot. I takich problemów i w Bundeswehrze, i w innych krajach unijnych można by wymienić sporo. Dlatego, tak jak powiedziałem, projekt jakiejś wspólnej europejskiej armii można włożyć między bajki. Jesteśmy członkiem NATO. Skupmy się, żeby dobrze wypełniać swoje sojusznicze zobowiązania, żeby być wiarygodnym partnerem i budujmy własny potencjał obronny.
Dobrze, że prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem?
Bardzo dobrze, dlatego że politycy powinni ze sobą rozmawiać, niezależnie od tego...
Nie boi się pan Donalda Trumpa?
Znaczy, po pierwsze tak, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że politycy spotykają się ze sobą. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Biden, jak był w Polsce, spotkał się nie tylko z prezydentem Andrzejem Dudą, ale również wówczas na krótko wprawdzie, ale spotkał się z będącym w opozycji Donaldem Tuskiem. Natomiast, więc to jest coś absolutnie normalnego. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jestem przekonany, że pan prezydent o tym rozmawiał z Donaldem Trumpem. To jest przekonywanie polityków amerykańskich, w tym byłego prezydenta Trumpa, do militarnego wsparcia Ukrainy. Uważam, że każdą okazję do tego trzeba wykorzystać i jestem przekonany, że prezydent tę okazję wykorzystał.
Czyli nie uważa pan, że Donald Trump powinien być, podobnie jak politycy konserwatywni w Brukseli, wykluczony z salonu politycznego, nie powinno mu się dać czerwoną kartkę, bo przecież nie podziela wartości demokratycznych, które są u podstaw Unii Europejskiej.
Znaczy wartości demokratyczne, które mają polegać na uniemożliwianiu udziału w dyskusji i wykluczaniu wszystkich innych, którzy mają inny niż liberalno-lewicowy pogląd i spojrzenie na świat, tak, rzeczywiście jest najwyższym przejawem demokracji. Tak, to rzeczywiście. A mówiąc zupełnie serio, nie, absolutnie nie. Nie wyobrażam sobie, jak inaczej można polityków, a Donald Trump jest politykiem, więc jak inaczej można polityków przekonywać do określonych działań niż poprzez dialog. Więc jeżeli rezygnujemy z dialogu, to co powinniśmy zrobić? To powinniśmy anihilować takich ludzi? To jest taki pomysł mniej więcej jak Donald Tusk w Polsce proponuje i Platforma Obywatelska realizuje od dobrych kilku lat, czyli próba zbudowania wokół prawicy, myślę tu o Prawie i Sprawiedliwości, takiego kordonu sanitarnego i uniemożliwienie jakiegokolwiek dialogu, czyli koniec z rywalizacją polityczną na rzecz wojny politycznej, w której trzeba już nie wygrać argumentami merytorycznymi, ani anihilować przeciwnika politycznego.
Kropką nad i byłoby pozbycie się trwałe tego zła, o którym mówi Donald Tusk, czyli Prawa i Sprawiedliwości, przecież mówi samo zło. Tak, to, co się działo przez 8 lat, to samo zło.
Tu już jest więcej, bo tu już przechodzimy na poziom takiej metafizyki czy filozofii. W piątek przed wyborami samorządowymi wypowiedzi Donalda Tuska, gdzie po prostu mówił, że to jest kwestia wyboru między dobrem a złem, prawda? No wiadomo, że nie dyskutuje się w tak fundamentalnych sprawach, po prostu zło trzeba zniszczyć i taki jest pomysł Donalda Tuska na prowadzenie polityki.
A jak to się przekłada na pana życie?
Myślę, że to się przekłada w ogóle na życie polityczne w Polsce. To znaczy dzisiaj mamy do czynienia z próbą ataku na wszystkich ludzi, którzy są aktywnymi politykami, czy na dużą część aktywnych polityków Zjednoczonej Prawicy, ale nie tylko. Na ich rodziny i w ogóle osoby, które wyrażają takie poglądy. Ja podam konkretny przykład z Dolnego Śląska. No, sam rozmawiałem z 3 osobami, które wycofały się z udziału w wyborach samorządowych. Miały startować z list Prawa i Sprawiedliwości i powiedzieli wprost, że się po prostu boją, dlatego że poziom hejtu i poziom agresji wobec nich w ich miejscu pracy, gdzie dominuje właśnie Platforma Obywatelska, bo były to instytucje związane z administracją państwową, był taki, że po prostu ludzie się wycofali. No więc tak naprawdę mamy do czynienia z takim zorganizowanym hejtem.
Jest takie modne, mówię dużo na temat mody politycznej w Polsce, ale modne takie hasło, skierowałem sprawę do prokuratury. Pan ma jakieś sprawy w prokuraturze?
Ja mam sporo spraw w prokuraturze, dlatego że i koledzy, no koledzy z opozycji ówczesnej, a dzisiaj większość rządząca, zrobili sobie taki, można odnieść czasami, sport ze składania zawiadomień, co dzisiaj oczywiście ochoczo jest eksploatowane przez prokuraturę kierowaną przez pana Bodnara. Zresztą podobnie Najwyższa Izba Kontroli, w której prowadzi swoją świętą wojnę Marian Banaś, starając się przekonać Polaków do tego, że Prawo i Sprawiedliwość to było samo zło. Natomiast no, to trzeba spokojnie przetrwać. Myślę, że to jest najlepsze wyjście w tej sytuacji.
Pan może mówić spokojnie przetrwać. Prezydent Zełenski tak nie mógłby powiedzieć, że spokojnie może przetrwać. Ukraina wygląda na to, że jest teraz faza taka, że Ukraina przegrywa kolejne miejsca, czy przegrywa, nie chcę powiedzieć, że przegrywa wojnę, bo wojny nie...
Jest w defensywie.
Jest w defensywie. O, takie ładnego słowa politycznego pan użył. I jak pan na to patrzy? Jak pan patrzy na to, co robi Kongres Amerykański, Unia Europejska i Polska?
Znaczy, rzeczywiście diagnozę można najkrócej, tak jak pan powiedział, sprowadzić do tego, że Ukraina jest w defensywie i to wielowymiarowej, bo tu nie chodzi tylko o militarną, ale również polityczną, gospodarczą defensywę. Od tego, jak będą się rozwijać wypadki na Ukrainie, czy to, jak będą się rozwijać wypadki na Ukrainie, zależy od wielu czynników też geopolitycznych. Od tego, jak się potoczą wybory w Stanach Zjednoczonych, od
ale
szeregu innych kwestii.
Chyba nie ma czasu na to, żeby czekać na wyniki wyborów.
I na tym polega dramat Ukrainy, dlatego że Ukraina bez wsparcia zewnętrznego nie ma szans obronić się. Więc wierzę, że tutaj nastąpi zmiana stanowiska, zarówno jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale również wszystkie inne kraje, które czasami dużo mówią, a dużo mniej robią. I wsparcie militarne dla Ukrainy zacznie bardziej dynamicznie być przekazywane, bo dzisiaj po tym, jak kontrofensywa ukraińska w 23 roku nie powiodła się, Ukraińcy zaczęli tracić teren, a widać bardzo wyraźnie, że Rosjanie przygotowują się do kolejnej ofensywy, która nastąpi zapewne latem tego roku.
Rosyjska gospodarka wygląda na to, że kwitnie w przeciwieństwie do gospodarki europejskiej. Nikt nie znajduje na to żadnej recepty.
Może nie kwitnie, ale przetrwała na pewno okres sankcji. Część osób, ekspertów prorokowała, że będzie dramat, że już szoruje Rosja gospodarczo po dnie, a okazuje się, że no zostały zmienione kierunki współpracy gospodarczej i Rosja sobie poradziła również z obchodzeniem sankcji, a jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy w Rosji, to rzeczywiście on został przestawiony na tory wojenne i w przeciwieństwie do Europy rozwija się bardzo dynamicznie. Warto na przykład jeden przykład wskazać. Produkcja amunicji w Rosji jest trzykrotnie większa niż we wszystkich krajach natowskich razem.
A kanclerz Niemiec z pielgrzymką udał się do Pekinu z prośbą o to, żeby jakoś Pekin pomógł w ratowaniu gospodarki niemieckiej.
No niestety Europa mierzy się również z różnymi wyzwaniami, ale musimy zawsze pamiętać, że te nasze wyzwania i nasze problemy są niczym w stosunku do tego, z czym mierzy się i boryka dzisiaj Ukraina, czyli pełnoskalową wojną.
Patrzę na portal, czy na X-a patrzę, Czarne Niebo News. W wyniku rosyjskiego ataku na Czerników 17 kwietnia zginęło 18 osób, 77 zostało rannych. Tak wygląda rzeczywistość ukraińska dzisiaj.
Tak wygląda i jeszcze będzie tak dosyć długo wyglądać. Tym mamy większy obowiązek, nie tylko moralny, ale też taki bardzo praktyczny, pragmatyczny i polityczny, wspierać Ukrainę, bo każdy zniszczony rosyjski czołg, każdy zniszczony rosyjski wojskowy samolot na terenie Ukrainy, to potencjalnie o jeden mniej taki rosyjski czołg czy samolot na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-rosyjskiej. Więc pomoc Ukrainy z naszego punktu widzenia jest również również w interesie budowy bezpieczeństwa naszego kraju.
Ale czuje pan, jak wektory tego poparcia Polaków dla Ukrainy się zmieniają?
Oczywiście, że emocje społeczne są dzisiaj zupełnie inne niż zimą czy wiosną 2022 roku, ale to nie zmienia faktu, że mamy wojnę za granicą i musimy robić wszystko, a to jest też odpowiedzialność przede wszystkim rządu, żeby bezpieczeństwo od Polski odsuwać, a to, idąc dalej, powoduje, że powinniśmy być szczególnie jako kraj zdeterminowani w pomocy militarnej dla Ukrainy.
21 kwietnia druga tura wyborów samorządowych, a potem wybory europejskie. Zamierza pan startować i ubiegać się o mandat europosła?
U nas w Prawie i Sprawiedliwości te decyzje należą do najważniejszych osób w partii, czyli do ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. No nie, jest prezydium Komitetu Politycznego, jest Komitet Polityczny. Ja w tych ścisłych władzach Prawa i Sprawiedliwości nie jestem, więc czekamy na to, aż listy będą przedstawione i wtedy będziemy znali kandydatów.
To pytanie, czy pan chce?
Ja jestem gotów do działania na tym odcinku, na którym partia w danym momencie uważa, że warto mnie wykorzystać. Dzisiaj pracuję w polskim Sejmie i tu naprawdę jest też bardzo dużo do zrobienia.
Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Gość może z listy wybrać piosenkę. Tam ma pan listę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie trzeba się długo zastanawiać, tylko powiedzieć.
To poproszę w takim razie 6.
Numer 6.